Piotr Koziol, prezes Fundacji Kwitnące Talenty. Fundacja, która prowadzi Talentownie, czy Miejsce Rozwoju.
I skupiają się Państwo na rozwijaniu talentów i rozpocznijmy o tych badaniach, które ostatnio Pan opublikował, że blisko 90% dzieci w wieku 15 lat ma problem z tym, żeby ten talent rozwiązać. Jak Pan myśli, gdzie tutaj tkwi przyczyna?
Młodzież ma niskie poczucie własnej wartości, a więc jakby to jest pierwsza przyczyna, dlaczego tak dużo osób w wieku 15 lat uważa, że nie ma żadnego talentu. To bardzo mocno widać, jak się prowadzę zajęcia, szczególnie, czy najmocniej to widać u ósmoklasistów. Oni są bardzo zagubieni, nie wiedzą, co robić w życiu. Zdarzało mi się nieraz, że nawet chłopacy płakali i powiedzieli, że nie są przygotowani do życia i że nie wiedzą w ogóle, co wybrać, jaką szkołę wybrać, a co dopiero, co robić w życiu. A więc to zagubienie jest olbrzymie. Na pewno kolejnym powodem jest samo rozumienie słowa talent. W Polsce, ale nie tylko w Polsce, to talent, słowo talent kojarzy się raczej z programami telewizyjnymi typu Mam Talent, czy takie show, na którym przekazuje się, pokazuje się takie talenty właśnie showmańskie, czyli jak taniec, śpiew, sporty, czy jakieś akrobacje, a to jest wąski wycinek rzeczywistości talentów. Większość osób nie ma takich talentów, tak, to jest prawda, ale wszystkie osoby mają jakiś talent właśnie, więc te dane są takie nieciekawe, jeśli chodzi o to. Tak, poza tym jeszcze takie może z ostatnich dużych przyczyn, bo jeszcze jest sporo mniejszych, to jest w ogóle system, czy systemy, może tak, system rodzicielski, czyli jak rodzice traktują swoich dzieci, to może tylko, żeby zakomunikować. Drugie, szkoła. Czy szkoła wspiera mnie w tym, w czym jestem wyjątkowy? Tylko to pytanie zadam, po to, żeby tutaj mieć przestrzeń do zastanowienia się. System religijny, czy rzeczywiście ten system tworzy możliwości, czy system etyczny do tego, żeby pójść własną ścieżką? Czy daje sobie do tego prawo? I system rówieśniczy, czy czuję się akceptowany przez siebie i przez rówieśników, taki, jaki jestem?
Żeby wyjść do dalszej dyskusji, zdefiniujmy ten talent.
Tak, definicji talentów jest ponad 100. Nie zdążę teraz przedstawić wszystkich, ale mi jest najbliższa jedna, którą stworzył Marcus Buckingham, jak pracował w Instytucie Gallupa. On uważa, że talentem jest coś, co wyróżnia mnie spośród innych osób. Na przykład sposób działania, sposób myślenia, odbierania rzeczywistości. Pierwsza część definicji i druga, że jest to użyteczne dla innych osób, czyli że daje to wartość też innym. I przy takiej definicji, to przecież każdy ma talent, czyli każdy się czymś wyróżnia i może to dać wartość innemu człowiekowi.
W jaki sposób odkryć w sobie ten talent? Na pewno my w ogóle powinniśmy postawić sobie takie pytanie najpierw, czy ja mam jakiś talent i jaki kolejny krok? Sprawdzanie wszystkiego po kolei?
Ja po pierwsze to znam odpowiedź na pierwsze pytanie. Tak, każdy ma talent. Nie zdarzyło mi się. Robię to już 21 lat, a więc naprawdę długo. Na początku uważali mnie za wariata. Zamiast się zajmować bardziej przyziemnymi sprawami, to jakimiś talentami się zajmuję. Dzisiaj to już jest coraz bardziej modne, czy w tak zwanym mainstreamie. Drugie, czyli jak go rozpoznać, to jak pytam dzieci w przedszkolu, słuchajcie, kto z was ma przynajmniej jeden talent, to prawie wszystkie dzieci dźwigają rękę, ja mam oczywiście, i dzieci potrafią z przedszkola nazwać ten talent. To nie jest tak, że mam, ale wiedzą, co to jest za talent, i jak zadaję im pytanie, słuchajcie, a w jaki sposób można odkryć swój talent, to dzieci znają odpowiedź i mówią wprost, czemu pan takie dziwne pytania zadaje, przecież wszyscy wiedzą, próbować nowych rzeczy, nie ma lepszej metody.
Czy to samo tyczy się osób dorosłych?
Tak, nic się nie zmienia w tym temacie. Oczywiście dorośli mogą się też wspomagać różnymi narzędziami, które już ktoś wcześniej wymyślił, ale one są tylko wsparciem. Ale tak naprawdę, z mojego doświadczenia, to jest najmocniejsze, czyli próbować nowych rzeczy, sprawdzać, co daje radość, co daje poczucie flow, satysfakcji, robić to, być może rozszerzać, albo być może robić to z różnymi osobami, a jeżeli coś nie daje radości, satysfakcji, nie robić tego. Bardzo prosta strategia, ona dla dzieci jest, małych dzieci z przedszkola, klarowna, ale później to się zmienia, dochodzą różne czynniki życiowe.
To są tak zwane, myślę, że możemy roboczo to nazwać nazwać rozpraszacze. Czyli no, dzisiaj mamy już oficjalną informację, że przez najbliższe 2 miesiące będzie nas absorbowała polityka, bo trwa kampania wyborcza. Czyli tych rozpraszaczy naszych myśli. Tu nie chodzi o to, żeby wyjść z tego domu i chodzić na wszystkie możliwe zajęcia do Domu Kultury.
Nie, ja raczej, bo myśmy prowadzili między innymi taką inicjatywę jak Festiwal Zajęć Pozalekcyjnych i raczej w tym temacie zachęcam rodziców, żeby tych zajęć dodatkowych było mniej niż więcej. Uważam, że to jest plagą, czyli że dzieci robią za dużo i dlatego są zagubieni dużo bardziej. Dzisiaj dzieci, młodzież na start po prostu są dużo bardziej zagubieni niż osoby, które są w moim wieku albo jeszcze starsze. Dlaczego? Dlatego, że mają dużo więcej możliwości i dużo więcej bodźców. Choćby tych przychodzących z internetu jest mnóstwo. Dlatego to zagubienie jest olbrzymie. Kiedyś rodzice mieli dużo więcej czasu, chęci bycia w relacji z dziećmi. Dzisiaj, mimo tego, że coraz więcej jest świadomych rodziców i chwała im za to, że chcą się rozwijać, to statystycznie rodzic spędza mniej czasu z dzieckiem jak wcześniej.
Trzeba uważniej słuchać. To jest chyba taka podstawa.
Tak, na pewno słuchanie pomaga słuchać i słyszeć. Myślę, że chyba nawet bardziej to drugie, czyli słyszeć drugiego człowieka, czyli moje dziecko. Co ono mówi? Jak mówi, mamo, nie chcę już chodzić na te zajęcia, to być może warto przyjąć to i dać szansę dziecku na podjęcie decyzji. Być może błędnej, ale to dziecko podjęło decyzję i nie będzie miało pretensji do wszystkich wokół, tylko do siebie, że rzeczywiście o to nie zadbałem. A jeżeli dziecko trzymam pod kloszem, to bardzo mocno widać, zwłaszcza od, nie wiem, od kilkunastu lat, że dzieci są trzymane pod kloszem. Jak już się pobrudzą, to mamusia czy tatuś bierze, czyści i po prostu no, traktuje jak, nie wiem, jak lalkę jakąś. To z jednej strony, a nie da się doświadczyć życia, jak nie popełni się błędu, jak się nie ubrudzi, jak no, coś się po prostu nie uda. Nie? To z jednej strony, a z drugiej strony właśnie to niskie poczucie własnej wartości, o którym mówiłem, ono nie jest czymś nowym. W naszym obszarze kulturowym, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, jest to normą. Czyli w krajach postsowieckich ludzie mają niskie poczucie własnej wartości. No to ze względów historycznych. Mentalność zmienia się bardzo powoli. Chodzi o świadomość, o pewną świadomość. Czyli ja jako rodzic, jak wiem, że też u mnie z tym poczuciem własnej wartości nie jest dobrze i nie zacznę pracy od siebie, to nie zmieni się nic w tym temacie. Więc też zachęcam do tego, żeby zacząć od siebie. Ja jako rodzic, bo też jestem rodzicem, zaczynam od siebie i przyglądam się, na przykład jeżeli mój syn ucieka do internetu, to zastanawiam się dlaczego i zastanawiam się, co ja robię takiego, że on chce być tam bohaterem życia, a nie w relacji ze mną. Nie? I zachęcam też innych rodziców do tego, żeby rozpocząć od siebie, bo być może robię coś, co inspiruje moje dziecko do tego, żeby właśnie robiło to, co robi. Dzieci nie robią tego, co mówimy, żeby robiły, a to, co widzą, że robimy, one z tego się uczą.
Często my, dorośli, mamy chyba problem, jeśli już odkryjemy, co tak naprawdę lubimy, no bo mamy czas, żeby doświadczać, z takim słomianym zapałem. I czy jest jakiś złoty środek, żeby ten słomiany zapał przerodził się w jakąś stałą, systematyczną pracę?
No jest entuzjazm, poczucie flow, radości, że tak, to jest to, co mnie kręci. I, czyli wewnątrz sterowność. Tu już przechodząc do bardzo konkretnych, czyli taka wewnętrzna motywacja, czyli ja wiem dlaczego, wiem, że z jakiego powodu coś robię i utrzymuję swoją stałą motywację do tego, żeby to robić. Czy jest to łatwe? Nie. W Polsce jest bardzo mało ludzi wewnątrzsterownych, dlatego jest to wyzwanie. Najczęściej osoby są zewnątrzsterowne, czyli robią różne działania na podstawie zewnętrznych impulsów. Na przykład, bo ktoś mnie zmotywował, albo zachęcił, albo zniechęcił, a ja to prawie mu pokażę, że dam radę. Więc jakby te motywatory najczęściej mamy poza, nie? Jeżeli mamy taką sytuację, i wiem, jak jest, to być może warto, żebym sięgał częściej po te zewnętrzne motywatory, które mnie wesprą, nie? Czyli przyznam się, okej, no niestety nie jestem wewnątrz sterowny, fajnie jakby było, no ale jeszcze nie jestem na takim poziomie rozwoju, to korzystam z uwagi, motywacji, inspiracji takich osób, które dobrze mi życzą. Co znaczy, że dobrze życzą? Że kochają mnie takim, jakim jestem i przyjmują mnie takim, jakim jestem. Jak spotkam się z taką osobą na przykład co 2 tygodnie, no to wtedy ten poziom motywacji będzie wystarczająco wysoki do tego, żeby pójść swoją ścieżką.
Czyli otoczenie, otoczenie dorosłych i otoczenie dzieci. I jeszcze może 2 zdania na temat szkoły, bo ta ilość dzieci, która bierze udział w lekcjach, często jest to usprawiedliwienie nauczycieli, że nie są w stanie te dzieci tak zaopiekować, żeby dowiedzieć się o nich więcej. Tutaj systemowo jest niezbyt dobrze z pana oceny?
Czyli ja nie wiem, czy tam jest największy problem, bo kiedyś tych dzieci było więcej. Ja pamiętam, jak ja chodziłem do szkoły, no to nas w klasie było znacznie więcej. Teraz są limity. Przecież uczniów, a więc to wygląda od tej strony trochę lepiej. No na pewno system jest tak skonstruowany, że rzeczywiście jak rozmawiam z nauczycielami, to oni dużo narzekają na to, często słusznie, że dużo uwagi muszą dawać na dokumenty, na tak zwaną papierkologię i tego pilnować. Ale tak naprawdę myślę, że największe wyzwanie tkwi w tym, żeby też no, nauczyciel, osoba, która wspiera młodą osobę, też spojrzała krytycznie na siebie i wcale nie trzeba dużo czasu tak naprawdę, żeby wesprzeć kogoś, kto jest blisko. Czasem wystarczy zapytać, zaczepić kogoś, pokazać mu, że jest ważny i to już bardzo dużo da. Samo zauważenie, że ktoś robi coś inaczej, czy w sposób wyjątkowy, no właśnie, samo stosowanie słów, czy jesteś inny, czy jesteś wyjątkowy, właściwie to samo oznacza, nie? A jakie wprowadza zmiany w myśleniu o sobie, nie? Jeżeli jestem wyjątkowy, to raczej to jest pozytywne skojarzenie, nie? O sobie i o moich na przykład talentach, zdolnościach. Jeżeli jestem inny, to zaczynam się zastanawiać, co ze mną jest nie tak, nie? I dzieci tak mają, szczególnie w kontakcie z rodzicami, ale nie tylko, w ogóle z dorosłymi, ale z rodzicami szczególnie, że jeżeli coś jest inaczej niż tak zwana norma, nie chcę tego rozwijać, co znaczy norma, to dzieci uważają, że z nimi jest coś nie tak. A jeżeli dzieci uważają, że coś jest z nimi nie tak, no to tutaj poczucie własnej wartości się kłania.
Postanowił pan przygotować książkę, publikację. To jest książka skierowana dla dzieci. W jaki sposób pan tam przemycił te wartościowe treści?
Tak, ta książka jest przeznaczona dla dzieci, ale też i dla dorosłych, szczególnie dla rodziców i nauczycieli, po to, żeby trochę szerzej móc spojrzeć na podstawie historii, jak można podejść do talentów. Tam w tej książce jest parę narzędzi, na przykład kolory talentów, albo figury talentów. Moim zdaniem to są jedne z prostszych narzędzi odkrywania talentów, czyli po tym, jak spojrzymy na kartkę, na której jest 5 figur i wybierzemy jakąś z nich, albo jakieś, maksymalnie 3 w kolejności, to po takiej zabawie można dowiedzieć się, jakie ma się predyspozycje, talenty, uzdolnienia, potencjał, zwał jak zwał, bo te słowa na siebie nachodzą, a więc tam one mają podobne znaczenie. Nie? Tak samo z kolorami. Bardzo często jest tak, że kolor, który lubię, ma znaczenie a propos tego, jaki mam temperament. Jeśli chodzi o narzędzie kolorów talentu, to jest stare narzędzie, które zauważył Hipokrates. Zauważył, że osoby, które działają nie w zgodzie ze swoim temperamentem, bo on tak to nazywał, są chore.
Dość taka trudna do przyjęcia definicja. No czasami słyszy się o tym, że ktoś wykonuje jakąś funkcję, sprawuje bardzo wysoką funkcję, natomiast w tej komunikacji międzyludzkiej my widzimy, że ta osoba nie za bardzo się tam odnajduje. Być może jest to wina tego, że ten zawód został dobrany nie do temperamentu tej osoby.
Może. Tutaj mam za mało informacji, żeby się jakoś szerzej wypowiedzieć, ale to może być taki powód, ale może też być inny, być może taki, że nie znam do końca siebie i na przykład swoich ograniczeń, na przykład przekonań. Bo z jednej strony są talenty, coś wyjątkowego, z czym się urodziłem, potencjał, ale z drugiej strony są rzeczy, które mają wpływ na to, że mam trudność. I jedną z nich to są przekonania. A każdy z nas, każdy, ma przekonania. Większość z nas ma przekonania, które nie są świadome, nieuświadomione. Czyli na przykład jako dziecko mieliśmy różne przykre doświadczenia i to zapamiętaliśmy, ale już nie pamiętamy. Nasz mózg, tylko ten nieświadomy, pamięta, że w danej sytuacji tak należy się zachować. Podam przykład, żeby to zobrazować, żeby wiedzieć w ogóle, o czym mówię. Na przykład ktoś, kto ma talent przedsiębiorczości, nie? Ktoś jest bardzo przedsiębiorczy, po prostu lubi robić biznesy, negocjować, komunikować się, kupować, sprzedawać, ale ma doświadczenie z dzieciństwa na przykład takie, że słyszał bardzo często albo słyszała, że prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty dostąpi Królestwa Niebieskiego, albo że prywaciarze to złodzieje. Nie? Jeżeli ktoś tak słyszał całe swoje życie jako dziecko, nie? Takie coś, to on nieświadomie, podświadomie czy nadświadomie, różnie jest to nazywane przez różnych naukowców, ale on nie chce być zły, nie chce być tym złodziejem, nie chce być ten, kto nie dostanie się do nieba i nie zostaje przedsiębiorcą, mimo że ma olbrzymi do tego talent.
A jaki jest pana talent?
No ja mam sporo talentów, jak każdy. No na pewno liderstwo to jest coś, co jest moim talentem. Kreatywność zdecydowanie to jest talent, który mam, ale też strateg, czyli wiem, co zrobić, żeby dotrzeć do jakiegoś konkretnego miejsca, nie tylko w szachach, bo to bardzo w tej grze można poczuć i zobaczyć, ale w ogóle też w działaniu takim strategicznym. No ale mam dużą wyobraźnię też, czyli takie wizjonerstwo, czyli mam dużo takich różnych pomysłów. Z tych talentów mam całkiem sporo. Też mam dużo talentów pedagogicznych, inspirujących. Dużo prowadzę zajęć i widzę to, jak to działa na innych. Dzieci też mówią, na przykład dzieci mówią, jak pytam: słuchajcie dzieci, jaki mam talent? Pan ma talent do opowiadania historii.
To jest bardzo ważny talent. I czy jest w ogóle kiedykolwiek za późno na to, żeby ten talent dostrzec i go rozwijać?
Nie, nigdy nie jest za późno. Tutaj wielu ciekawych, inspirujących naukowców, ale też i osób, które prowadzą tego typu zajęcia, pokazuje wiele przykładów. Czyli ktoś, kto jest na emeryturze, tak samo może to zrobić. Bo ile czasu potrzeba na to, żeby swój talent, potencjał przekuć w silną stronę, w poziom geniuszu? Wystarczy według Malcolma Gladwella, amerykańskiego naukowca, 10 tysięcy godzin. Czy to dużo, czy mało? No to zależy. Jeżeli to będzie jedna godzina w tygodniu, to około 200 lat. Ale jeżeli 5-6 godzin dziennie, no to wystarczy mniej więcej tyle czasu, ile trwają studia.
Czyli zachęcamy wszystkich do tego, żeby zagłębili się wewnątrz siebie, zastanowili się, przeanalizowali. Są wakacje, czas ku temu sprzyja. Jak duże jest zainteresowanie rozwijaniem talentów wśród dzieci i dorosłych?
Chęć jest duża, ale praca nad sobą już mniejsza, bo właśnie, bo to angażuje czas, jest dużo różnych takich przeszkadzaczy albo zachęcaczy, jak właśnie wspomniany choćby wcześniej przeze mnie internet. No i trzeba mieć determinację do tego, żeby to robić. A więc samym tematem interesuje się dużo osób, a w praktyce realizuje to niewiele procent społeczeństwa. Z mojego doświadczenia to zależy gdzie, w którym miejscu, od kilku do kilkunastu procent. To moim zdaniem jest trochę mało, no ale wakacje mogą temu sprzyjać, żeby dać sobie na to szansę.
Zachęcamy i trzymamy kciuki za wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.